Kurier w samo południe.
I powracamy w Kurierze w samo południe, szeleszcząc nieco gazetą, nie byle jaką gazetą, bo to gazeta nieco dzienna, chociaż jest miesięcznikiem. 76 numer Kuriera Wnet, numer październikowy, numer najświeższy, numer, który możecie już Państwo znaleźć w najlepszych kioskach i salonach prasowych, a w nim dodatek nie byle jaki, bo dodatek dotyczący Wielkopolski i ten artykuł. Artykuł Jolanty Hajdasz, Centrum Monitoringu Wolności Prasy, ale też redaktor naczelna tego dodatku jest już z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Więc na stronie trzeciej dodatku Wielkopolskiego znajduje się artykuł na temat wolności słowa w 2020 roku. Nie pierwszy raz pani pisze o wolności słowa, no więc może w skrócie, jak ona wygląda?
To może ja trzy zdania genezy, to jest trochę prywata w tym sensie. Że no, nie, dotyczy sprawa Wielkopolski, a na łamach Wielkopolskiego Kuriera Wnet piszemy, ale pozwoliłam sobie po prostu wykorzystywać naszą gazetę do tego, żeby opisywać to, co robimy w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Uważam, że jest to po prostu naprawdę istotne i jak się to zbierze w takim artykule, jak właśnie mamy w Kurierze w całości działania z danego miesiąca, to dopiero tak naprawdę widać, na czym nasze po prostu problemy polegają, nasze dziennikarzy. I tak akurat właśnie w wrzesień, to jest po prostu hasło, przede wszystkim, jeśli chodzi o wolność słowa, to kwestia zakazu, który wydał sąd, zakazu pisania na temat pana Dońka. To jest kuriozalna sprawa, która miała miejsce przez cały miesiąc, właśnie wrzesień się tocząca, kiedy po prostu pan Boniek poczuł się tak dotknięty tekstami Gazety Polskiej Codziennie i redaktora Piotra Nisztora, że po prostu pozwał do sądu to znaczy wystąpił o zabezpieczenie, oprócz tego, że tam dobra jego osobiste naruszone, choć zarzuty bardzo poważne, jak dla osoby, która sprawuje funkcję publiczną i powinna po prostu się z tych, do tych zarzutów po prostu odnosić także publicznie.
Pani redaktor, zaraz przejdziemy do tego, tylko pytanie, czy w takim razie w Polsce kiedykolwiek zdarzyło się w trzeciej RP, czy jakkolwiek nazwać, w Rzeczpospolitej Polskiej zdarzyło się, aby sąd mógł wydać zakaz pisania na czyjś temat?
Niestety raz, znaczy to jest bardzo precedensowa sytuacja i oczywiście pamiętajmy, że konstytucja nasza takiego czegoś absolutnie zakazuje. Artykuł 54.
To jak sąd może postanowić coś, co jest zbyt konstytucyjne?
A właśnie, jak sąd może, że tak powiem, nie przestrzegać konstytucji, więc dlatego protestowaliśmy jako Centrum Monitoringu Wolności Prasy od początku bardzo jednoznacznie, głośno, jak tylko można było nagłośnić tę sprawę, że to jest po prostu skandal i naruszenie podstawowej zasady wolności słowa. I mało tego, sąd, to była w ogóle kuriozalna sytuacja. Dlaczego? Bo pan Boniek wystąpił jakby z trzema pozwami i wyobraźcie sobie państwo, po prostu dwa wylosował jeden sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, a trzecią sprawę wylosował jakiś inny sędzia. I ten jeden właśnie orzekł zakaz publikacji, zakaz pisania na ten temat właśnie prewencyjnie, a tamten trzeci oddalił ten pozew. Więc w tej samej sprawie dotyczącej bardzo blisko ze sobą współpracujących podmiotów, jakim jest Gazeta Polska i Gazeta Polska Codziennie, no po prostu zupełnie przeciwstawne orzeczenie. I tak naprawdę, gdy rozmawiałam z redaktorem Sakiewiczem, wtedy no to pytanie brzmiało, do którego on z tych orzeczeń sądu miałby się jako szef czy współszef właśnie danego medium zastosować? Czy do tego, który zakazuje, czy do tego, który wręcz pozwala? Kuriozalna sytuacja, akcja sądu wręcz przeciwskuteczna, bo panie redaktorze, wszyscy sobie chyba potrafimy wyobrazić, że tak jak o nieprawidłowościach w PZPN-ie pisała tylko Gazeta Polska i Gazeta Polska Codziennie, tak po tym orzeczeniu sądu napisały wszystkie możliwe gazety, wszystkie możliwe portale zaczęły się tym interesować.
Tak, no to znany efekt. W takim razie, co dokładnie było?
I sam pan Boniek się, że tak powiem, na koniec miesiąca przyznał do błędu i przychylił się do zażalenia na te postanowienia sądu. Zostały one po prostu cofnięte, więc też pokazuje cała ta historia, że skuteczne jest nawet tak może skromne wydawałoby się, protestowanie, jakim jest no, oświadczenie opublikowane na stronie internetowej centrum. Ale jeżeli jest uzasadnione, no to widać, jest skuteczne. Także to jest taka główna sprawa z tego września, ale chciałabym na jeszcze jedną zwrócić uwagę, jeśli mogę.
Oczywiście.
To jest sprawa procesu, jaki jest, został wytoczony redaktorowi Witoldowi Gadowskiemu przez niemiecko-szwajcarski koncern Ringier Axel Springer za teksty opublikowane w felietonie, za dosyć mocne może sformułowanie.
Austriacko-szwajcarski chyba,
Nie austriacko-szwajcarski, tam też Amerykanie mają część niemiecko-szwajcarski, ale Amerykanie też mają własność, ale naprawdę to jest dość skomplikowane, żebyśmy to sobie uzmysłowili, więc mówmy po prostu Ringier Axel Springer i myślę, że słuchacze wiedzą, o jaki koncern chodzi w Polsce. A Witek po prostu, Witold Gadowski w 2017 roku dość jednoznacznie na Twitterze, czy raczej na swoim kanale na YouTubie krytykował właśnie koncern ten za... Po prostu domagał się wówczas, pisząc o tym, że konieczne są reparacje wojenne, że Polska po prostu nigdy nie dostała odszkodowań i że trzeba przypominać tak naprawdę, że za te zbrodnie odpowiadają Niemcy, a nie jacyś beznarodowi naziści. I w tym jego felietonie dosyć mocno po prostu jakby skojarzył właśnie narodowość niemiecką z wydawnictwem Ringier Axel Springer. Ono się poczuło tak dotknięte tym felietonem, że domaga się po prostu od dziennikarza 50 tysięcy złotych grzywny plus do tego jeszcze przeprosin. I na razie sprawa w tym sądzie się toczy. W ogóle jest dość kuriozalna, bo przecież takie wydawnictwo jak Ringier Axel Springer ma mnóstwo możliwości, by w sposób publicystyczny polemizować z panem Gadowskim, by po prostu nie rujnować go finansowo, nie bronić tego, by mógł się wypowiadać w taki sposób, jak umie i robi to i ma swoich wiernych fanów przecież. Jest ta sprawa kuriozalna, bo to kolejny proces, który wytacza właśnie to wydawnictwo polskim dziennikarzom. Wczoraj odbyła się rozprawa pana redaktora Pereiry z telewizji TVP Info. Pozwał go Ringier Axel Springer za wpisy na Twitterze, domaga się już 100 tysięcy złotych. Kuriozalna sytuacja naprawdę. W ten sposób można bardzo łatwo zamykać usta dziennikarzom, no bo wystarczy, że jeden wyrok skazujący i z torbami ci dziennikarze pójdą.
Czyli lepiej nie pisać kontrowersyjnie.
No na to wygląda, że to nawet właśnie pytanie, co nawet uznajemy za kontrowersyjne, bo myślę, że...
To może zacytuję Witolda Gadowskiego. To Niemcy robili mydło z ludzkiego tłuszczu, to Niemcy robili abażury z ludzkiej skóry, to Niemcy robili maskotki z ludzkich kości, to Niemcy rozsiewali po polach popioły zwęglonych ludzi jako nawóz, to wszystko robili kulturalni Niemcy. Dziś, kiedy słyszę, że między innymi w ZDF, Fakcie, Axel Springer zasiadali wehrmachtowcy, SS-mani, to rozumiem, skąd ta agresja na Polskę.
I to jest jego felieton, prawda, który się po prostu pojawił. No, pytanie właśnie, które tutaj zdanie jest nieprawdą.
Gdzie jest koniec wolności słowa?
No, więc my wspieramy redaktora Gadowskiego w tym procesie. Uznajemy po prostu, że jest absolutnie naruszeniem zasady wolności słowa skazywanie dziennikarza za to, co po prostu w felietonach publikuje.
Jeszcze wspomniała pani przypadek Samuela Pereiry.
To bardzo podobny jest, bo jego wpisy na Twitterze po prostu pokazujące różnego rodzaju mechanizmy związane właśnie z funkcjonowaniem Ringier Axel Springer w Polsce i one się po prostu nie spodobały i pozbierano ich tam kilkanaście czy kilkadziesiąt w tej chwili, przepraszam, ale nie pamiętam dokładnie i w tym procesie po prostu zebrano je wszystkie razem i domaga się po prostu przeprosin od redaktora Pereiry. To wydawnictwo i bardzo ogromnego odszkodowania, bo 100 tysięcy złotych, więc myślę, że to będziemy po prostu obserwować, bo nie sądzę, żeby taki wyrok mógł się ostać, jeżeli chcemy w ogóle mówić o tym, że mamy do czynienia z respektowaniem zasady wolności słowa i możliwości po prostu publicystycznego wyrażania swoich opinii na dany temat, bo pragnę podkreślić także z całą mocą możliwość wyrażania publicznego swojej opinii na jakiś temat oznacza także prawo do krytyki, prawo do niezgadzania się z kimś, wyrażania w dosyć dosadny nawet sposób tego, że coś nam się wokół nas nie podoba. I tutaj no, na pewno już wydawnictwa muszą mieć taką grubszą skórę niż po prostu przeciętny szary obywatel, który powiedzmy może tych mechanizmów w ogóle nie rozumieć, nie chcieć w tym życiu publicznym uczestniczyć i prawo to należy uszanować, ale jak ktoś jest jednym z największych koncernów w Polsce, no to nie może się obrażać wtedy, kiedy pojawia się jakakolwiek jego krytyka. Przynajmniej tak uważam i to jest dla mnie zdumiewający ten proces, który został po prostu w tej chwili wytoczony i który jest prowadzony. Dlatego bardzo jestem ciekawa rezultatu, jak sąd podejdzie po prostu do tej sprawy. A jeszcze za jedno chciałam właśnie zwrócić uwagę, bo właśnie przygotowując te opracowania dla naszego kuriera na temat wolności słowa i tego, w jaki sposób ona dzisiaj wygląda u nas w kraju, to zauważyłam właśnie, że lawinowo nam właściwie w ostatnich 5 latach wzrosła liczba spraw wytaczanych dziennikarzom, szczególnie z tego nieszczęsnego artykułu 212. Ona już praktycznie jest a nawet prawie blisko 3-krotnie wyższa niż w roku 2015. Kuriozum zupełne. Skąd
chodzi o zniesławienie. Artykuł 212 chodzi o zniesławienie. Grozi dziennikarzowi nawet rok bezwzględnego więzienia.
I ilość spraw właśnie, która dzisiaj z tego artykułu jest nam wytaczana, nam dziennikarzom, no po prostu nie ma żadnego uzasadnienia. Dlaczego tak właśnie w tych ostatnich latach rządów Zjednoczonej Prawicy, tak to trzeba widzieć, wzrosła. I myślę, że trzeba to sobie jasno powiedzieć, że jest to jakiś rodzaj przeciwdziałania władzy sądowniczej przeciwko tej naszej czwartej władzy, jaką są media, bo jak to inaczej tłumaczyć? Nieraz te sprawy są naprawdę kuriozalne. Właśnie tak jak tutaj mamy, czy nie wiem, felieton Witolda Gadowskiego, wpisy na Twitterze pana redaktora Pereiry. Czy to są sprawy, którymi powinien zajmować się sąd z całym jego kosztownym aparatem, roztrząsaniem czegoś, co no, każdy z nas publicystycznie jest w stanie no, po prostu bardzo szybko ocenić. No, czy to musi tyle trwać w tych instancjach po prostu jedna po drugiej, kiedy tak naprawdę oceniamy po prostu wpisy. Tych spraw za tego typu po prostu niewielkie, bym powiedziała, artykuły dziennikarskie, niewielkie dzieła dziennikarskie jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. W jakichś małych miejscowościach na portalu ktoś sobie pozwoli na dosadny wpis, nienacka sprawa się toczy w sądzie, jedna, druga, trzecia instancja, naprawdę aż po prostu budzi to no, ogromne zdumienie nas wszystkich.
Największą ofiarą na końcu jest zawsze prawda.
No niestety tak i też i trzeba też wiedzieć, że to działa, jest ten efekt mrożący, czyli po prostu jak ktoś widzi tego typu uwikłania w procesy i ile to będzie trwało i że musi sobie sfinansować na przykład adwokata, no bo nie każdy jest taki bojowy, że będzie sam się przed sądem umiał bronić, nie będzie bał się wyroku, więc woli, by tych procedur ktoś mu jednak fachowo pilnował, no to są ogromne wydatki, myślenie też cały czas takim właśnie procesem i potem lepiej właśnie, każdy sobie myśli, lepiej się nie wdawać, lepiej nie pisać takich rzeczy, po co mi to i tak naprawdę przecież nie musiałem się w to mieszać czy ładować. Efekt jest potem właśnie taki, że ludzie rezygnują z pisania, publikowania, zajmowania się kontrowersyjnymi tematami w taki jednoznaczny sposób, żeby nie mieć po prostu kłopotów.
Ale tak nie robi Kurier Wnet, tak nie robią redaktorzy. Przypomnijmy, chodzi o wolność słowa, artykuł z dodatku wielkopolskiego, to przypomnijmy, pani redaktor, co jeszcze ciekawego znajdziemy w październikowym numerze, jeżeli chodzi o wielkopolski Kurier Wnet.
Chciałam zwrócić przede wszystkim uwagę na artykuł ze strony naszej numer jeden. To jest artykuł o śmierci pana Jerzego Grabusa, ostatniego uczestnika Powstania Poznańskiego czerwca 1956 roku, który walczył z bronią w ręku. To jest Jan Martini, nasz bardzo znany, myślę, już słuchaczom też Radia Wnet i czytelnikom Kuriera, publicysta właśnie z Poznania, zwraca na takie elementy uwagę, że ten właśnie taki ostatni świadek odszedł. Dlaczego to jest takie ważne? W ogóle w Poznaniu przez lata toczyły się spory o to, kto tak naprawdę jest prawdziwym uczestnikiem czerwca, no bo nie tylko ci, którzy pokojowo manifestowali, do których potem wojsko strzelało, ale także ci, którzy chwycili za broń. I właśnie no, oni byli potem skazywani przede wszystkim w tych procesach. Groziła im kara śmierci, kiedy ich po prostu aresztowano, kiedy ich zatrzymano. No, jeżeli kogoś zatrzymano z bronią w ręku, prawda, no to było wtedy okropne, wielkie przestępstwo.
To jest jeden z tych sporów, w którym żyje Poznań, ale na stronie drugiej znajdziemy też artykuł na temat zabójstwa Jarosława Ziętary.
Ziętary, druga sprawa, tak jest. To też zachęcam do śledzenia tego, co piszemy na temat, relacjonując po prostu tego, ten właśnie proces, który toczy się w Poznaniu, czy wreszcie dowiemy się, jaka jest prawda, jaka jest rola byłych służb specjalnych w zabójstwie tego dziennikarza, co tak naprawdę się z nim stało, bo przypomnę, że zaginął w 1992 roku. Wiemy, że został zamordowany, bo to już wielokrotnie zostało udowodnione, ale do dziś nie znaleziono jego ciała, do dziś nie ma ten człowiek swojego grobu. No i nikt nie poniósł odpowiedzialności za tę jego śmierć, więc obserwujemy ten proces kolejny, zobaczymy, czym się zakończy. Też chciałam zwrócić uwagę na jeszcze jeden element. To jest na fragmenty książki Mały Oświęcim. Książka bardzo ważna o obozie koncentracyjnym dla polskich dzieci, który był położony na terenie getta w Łodzi. Dziennikarka Jolanta Sowińska-Gogacz oraz Błażej Torański napisali tę książkę wstrząsający zapis tragedii dzieci umieszczonych w tak okrutnym miejscu jak obóz koncentracyjny. Dzieci, które na przykład których rodzice działali w podziemiu niepodległościowym i po aresztowaniu rodziców były do takiego obozu umieszczane, albo dzieci, które przyłapano na kradzieży jakichś drobnych rzeczy do jedzenia z głodu, bądź złapano na ulicy, albo przywieziono z Oświęcimia, bo też był po prostu taki właśnie, były takie transporty, to dzieci, te wstrząsające są zapisy, właśnie listy na przykład dzieci, które marzyły o tym, żeby z tej Łodzi, z obozu na Przemysłowej przenieść się z powrotem do Oświęcimia, bo Oświęcim był dla nich takim jak raj, bo tam była mama, tam było coś, co i to już wystarczyło. Myślę, że każdy człowiek, który ma dzieci, czy w ogóle trochę wrażliwy, po prostu nie potrafi bez wzruszenia, bez łez w oczach czytać tego, co zrobiono polskim dzieciom właśnie w tym obozie w Łodzi. I ważne, żeby ta pamięć o tej tragedii tych dzieci nie została zaprzepaszczona. One przez wiele lat po prostu nawet nie było materiałów na ten temat. Nie wierzono dzieciom po wojnie, co tak naprawdę przeżyły. Co tam się działo, też taki rodzaj mechanizmu wyparcia, prawda, dziecko, jeżeli ktoś mu nie wierzy wtedy, kiedy ono mówi prawdę, no to zamyka się bardzo w sobie, nie chce o tym mówić, więc do lat właściwie 70. nie powstały żadne naukowe opracowania, ani inne na temat tego obozu. Potem też nie było za dobrze. Ciągle jeszcze tak naprawdę odkrywa się podstawowe fakty dotyczące tego, w jaki sposób funkcjonował ten obóz, jak tam mordowano dzieci, jak były zmuszane do bardzo ciężkiej pracy i tak dalej, i tak dalej.
To bardzo ciężki temat, ale takie tematy trzeba poruszać i trzeba o tym...
Tak, polecam gorąco i tę książkę Mały Oświęcim i właśnie obszerne jej fragmenty, które opisaliśmy w Kurierze.net.
Dziękujemy serdecznie. Jolanta Hajdasz, redaktor naczelna Wielkopolskiego Kuriera Wnet, ale także szefowa Centrum Monitoringu Wolności Prasy, była gościem Kuriera w Samo Południe, a jak mówimy o wolności, to myślę tylko o chłopcach z Placu Broni. Pamięta pani ten utwór? Kocham wolność?
Jasne.
Dziękuję w takim razie za rozmowę i posłuchajmy.